Przewielebni bracia kapłani, czcigodne siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Kolejny dzień Triduum Paschalnego. Jakby jednej liturgii, która została rozpisana na 3 dni i prowadzi nas do zmartwychwstania. A dzisiaj w centrum naszej modlitwy męka naszego Pana Jezusa Chrystusa i krzyż. Od piątej niedzieli Wielkiego Postu w kościołach zasłania się krzyże. Nie możemy w tym czasie oglądać ciała Jezusa. Ten znak ma nam uświadomić, że męka i śmierć Jezusa są dla nas wielką tajemnicą wiary, której znaczenie i sens zrozumiemy dzięki łasce Pana. Bez światła łaski trudno zrozumieć krzyż. Adoracja krzyża będzie wielką prośbą o łaskę dopuszczenia nas do tajemnic krzyża i zmartwychwstania i będzie otwarciem naszego serca na miłość Boga. Krzyż jest dla nas źródłem łask. W niektórych starych obrazach z ran Jezusa na krzyżu wypływają krople krwi i tam biorą początek sakramenty Kościoła. Historia ukrzyżowania i znak krzyża to zapis Bożej miłości. Święty Cyryl Aleksandryjski, biskup koptyjski, żyjący na przełomie IV i V wieku, bardzo mądry człowiek, mawiał, że chlubą dla Kościoła katolickiego jest cała działalność Chrystusa, ale chlubą nad chlubami jest krzyż. Chyba dobrze to wyjaśnia stwierdzenie zapisane w jednej z pieśni wielkopostnych. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Jednak nauka krzyża jest trudna. Po pierwsze, zapowiedź i męki i śmierci Jezusa Piotr oprotestował. Powód był jeden. Jego zdaniem Mesjasz nie może cierpieć. Uczniowie Jezusa mieli wiele pytań i wątpliwości związanych z krzyżem. Wstydzili się początkowo krzyża, dlatego święty Paweł wyjaśniał jego znaczenie w liście do Filipian, w tak zwanym hymnie o kenozie, o uniżeniu. Czytamy w tym hymnie: w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Najstarsze spisane świadectwo o krzyżu znajdujemy w liście do Koryntian, napisanym w połowie lat 50., czyli nieco ponad 20 lat od śmierci Pana Jezusa, od krzyża właśnie. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. Żydzi czekali na znak, aby rozpoznać Mesjasza, ale nie chcieli rozpoznać cudów, które czynił Jezus. Grecy szukali mądrości, aby cieszyć się życiem, ale odrzucali Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Moi drodzy, w niektórych sytuacjach i my dzisiaj pewnie jesteśmy wezwani do tego, aby bronić krzyża, ale mądrze i zgodnie z duchem chrześcijańskim. Płynąca z krzyża mądrość to mądrość miłości i pokory. Pod sztandarem krzyża nie wolno nikogo krzywdzić. Nawet historyczne zakony rycerskie w założeniach chciały chronić pielgrzymów i bezbronnych. Niestety, ilekroć krzyż stawał się znakiem krwawego zwycięstwa nad wrogami wiary, tyle razy rany Jezusa jakby otwierały się ponownie z bólu, żalu i miłości do ludzi. Moi drodzy, jeśli naprawdę chcemy, by krzyż odsłonił zwycięstwo, dla nas samych musi być ważny. Sami musimy rozumieć płynącą z Niego mądrość, a to jest mądrość Jezusa. Krzyż najpierw powinien zostać uhonorowany, postawiony, wywyższony w najważniejszym miejscu, w naszych sercach. W historii wiele razy próbowano krzyż wyeliminować w imię zasady, że życie publiczne powinno być wolne od znaków religijnych, niejako sterylnie światopoglądowo. Jednak paradoksalnie usunięcie krzyża nie ma nic wspólnego z neutralnością. Wręcz przeciwnie, puste miejsce po krzyżu to manifestacja postawy, która odrzuca Boga. W przeszłości słyszeliśmy o lepszym świecie, zbudowanym na postępie, ale i dzisiaj takie głosy jeszcze się pojawiają. O świecie zbudowanym na postępie, zaufaniu do człowieka. I naprawdę wydawało się, że taki świat, gdzie zapominamy o Bogu, taki świat wygodny, jest przyjemniejszy i prowadzi człowieka do szczęścia. Ale takie pragnienia czasem prowadziły nawet do krwawych rewolucji, a ich skutki były straszne. Świat bez Boga i bez fundamentalnych, niezmiennych zasad jest utopią i prowadzi do katastrofy. Lepszy świat bez krzyża jest iluzją i kłamstwem. Krzyż to wielka lekcja, że bez Boga i Jego łaski trudno zbudować szczęśliwe życie. To także lekcja miłości, potwierdzenie, że Bóg jest miłością. Rany na krzyżu to pamiątka cierpienia, ale jeszcze bardziej znaki Bożej miłości do nas. Może dlatego w obrazie Jezusa Miłosiernego z rany przebitego boku wypływają promienie Bożej łaski. A wreszcie krzyż jest odpowiedzią na pytanie o powołanie człowieka. Jakie jest moje powołanie? To pytanie zadaje sobie wielu młodych ludzi, ale chyba jednak niedobrze się dzieje, że my jako dorośli coraz rzadziej sobie takie pytanie zadajemy, a powinniśmy. Pierwszym powołaniem każdego chrześcijanina jest miłość. Będziesz miłował Pana Boga, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. To podstawowe przykazanie. Nikt nigdy ucznia Chrystusa z ich realizowania nie może zwolnić. Przed Bogiem będzie trzeba zdać sprawę z miłości, bo wiara jest ważna, ale z czasem zamieni się w pewność. Nadzieja chrześcijańska jest niezbędna, bo nigdy nie umiera. Ludzka, tak mówimy, że ludzka nadzieja umiera ostatnia. Chrześcijańska nie umiera nigdy, ale się wypełnia. Zostanie tylko miłość. W Jerozolimie w 33 roku wierność Bogu i miłość wobec ludzi przybrała dla Jezusa wymiar przyjęcia na siebie okrutnej męki i ciężaru krzyża. A dzisiaj dla prześladowanych chrześcijan niemal na całym świecie przyjmuje wymiar przyjęcia różnych form męczeństwa. Dla nas miłość wobec Boga wyraża się często w wiernym trwaniu przy Chrystusie, Jego Ewangelii, na przekór panującym modom. I to jest nasze powołanie. To jest nasza realizacja przykazania miłości. Pamiętamy, że Jezus modlił się w Ogrójcu: Ojcze, jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Wówczas była noc. Mógł uciec, a jednak został. Dlatego strofuje swoich uczniów, gdy próbują go bronić przed napastnikami, którzy przyszli go aresztować. Dlatego pytany przez arcykapłana potwierdza, że jest Synem Bożym. Więcej, przyznaje, że zasiądzie po prawicy Boga. Za to stwierdzenie, uznane przez Sanhedrym za bluźnierstwo, zostaje skazane na śmierć. Dlatego przed sądem Piłata nie próbuje kluczyć i odważnie wyznaje, że jest królem. Ale dodaje: Królestwo moje nie jest z tego świata. Robi to wszystko mimo bicia, opluwania, szyderstw, wiedząc, że z tego powodu zostanie skazany na okrutną krzyżową śmierć. Potem, gdy zostanie już przybity do krzyża, przyjdzie mu znieść nie tylko ogromny ból, ale i ludzkie szyderstwa. Mógł zejść z krzyża, ale przyjął na siebie mękę konsekwentnie aż do samego końca. I zrobił to dla nas, dla naszego zbawienia, ale też po to, byśmy wiedzieli, że miłość do Ojca może czasem bardzo dużo kosztować. Jednak w swoim powołaniu trzeba wiernie wytrwać do końca. To też lekcja, która płynie z krzyża. W swoim trudnym powołaniu, wiernej miłości Ojca aż do śmierci, Jezus nie zapomniał o miłości bliźniego. W Ogrójcu uchronił swoich uczniów, zakazując im wzięcia udziału w bójce. Uzdrowił sługę, któremu Piotr obciął ucho. Nie złorzeczył tym, którzy go prześladowali, choć patrząc po ludzku na ich przewrotność i bezinteresowną chęć zrobienia drugiemu krzywdy, mogło to prowadzić do jakiegoś pragnienia zemsty, odwetu. Nie wydał też zgrai przestraszonego obrotem spraw Piotra, który stał na dziedzińcu domu arcykapłana. Nie złorzeczył bijącym go żołnierzom. Gdy szedł z krzyżem, pocieszał płaczące nad nim kobiety, a wisząc na krzyżu pomyślał o swojej matce, prosząc Jana, by się nią zaopiekował. Czy my potrafimy tak żyć? Lęk przed odrzuceniem nie zwalnia z obowiązku konsekwentnego bronienia wiary i Chrystusa, krzyża. Trudności życia codziennego, z którymi przychodzi nam się borykać, nie tłumaczą złośliwości wobec bliźnich. Pośpiech nie powinien wpływać na naszą obojętność wobec drugiego człowieka. I moi drodzy, nawet największe doświadczenie krzywdy, choć na pewno nie jest łatwe, nie powinno skłaniać nas do szukania zemsty. Zauważmy, że dzisiaj świat jest pełen pragnienia zemsty i odwetu. Dzisiaj właściwie jest wielka manifestacja zemsty i odwetu. Właściwie kraje się straszą, ludzie się straszą wzajemnie. Nieustannie tylko słyszymy o tym, kto jest silniejszy, mocniejszy i kto kogo może przestraszyć, uspokoić, spacyfikować. Terminów można używać różnych. Dlatego my jako ludzie wiary jesteśmy wezwani, aby w świecie rozdartym przez niezgodę i walki szukać pojednania. Jezus modlił się za swoich oprawców: przebacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Arystoteles w Etyka Nikomachea w Księdze III wspomina, że człowiek cnotliwy nie jest zuchwały ani bojaźliwy, ale odważny. Piękne to zdanie. Możliwe, że stąd pochodzi łacińska sentencja nec temere, nec timide. Podobne teksty możemy znaleźć w tekstach mądrościowych, w Biblii. Jestem przekonany, że jest to najkrótsza, ale i trafna charakterystyka człowieka wiernego Chrystusowi i trwającego wiernie pod krzyżem w swoich poglądach i działaniach. Winniśmy być dojrzali, rozważni, niezuchwali, a jednocześnie odważni, zdecydowani. Moi drodzy, za chwilę uroczysta adoracja krzyża. Kiedy podejdziemy do tego krzyża, pamiętajmy, że w tym krzyżu jest nasze zbawienie, że wszystkie nasze sprawy możemy powierzyć Jezusowi na krzyżu, że On jest naszym zbawieniem, że On jest miłością, że ten krzyż, tak jak już powiedziałem w tej homilii, to nie jest tylko i wyłącznie znak cierpienia, ale to znak miłości do każdego z nas. Amen.